Ucho na świat dzisiaj wędruje w stronę, która w czasie, kiedy u nas robi się troszkę chłodniej, jest takim miejscem naprawdę dobrym do marzeń, do krótkiego albo dłuższego pobytu. W studio Grzegorz Sienkiewicz, organizator Dni Hiszpańskich, więc dzisiaj Hiszpania, a nawet bardzo konkretny kierunek.
Takim regionem, który my wybraliśmy, jest region La Rioja. Jest to taka północno-wschodnia część Hiszpanii, jeszcze pod krajem Basków, ale nad Madrytem. Pogoda bardzo ładna. Zimy są, powiedzmy, bo teren jest górzysty też, więc w górach możemy nawet spotkać się ze śniegiem. I to oczywiście też tam się zdarza, nie jest to jakiś ewenement taki zupełny. Natomiast jeżeli chodzi o takie zimy normalne w dolinach, to powiedzmy blisko 0, 6, 7 stopni. Zdarzają się czasami przymrozki, natomiast mamy cały czas piękne słońce.
Nie był to wyjazd zorganizowany. O tyle wam łatwiej, że mówicie świetnie po hiszpańsku oboje, więc to jest duże uproszczenie. A jeżeli ktoś nie mówi po hiszpańsku, to sobie poradzi?
Na pewno można sobie poradzić. Natomiast nie ukrywam też, że język hiszpański w bardzo wielu sytuacjach pomaga. I tak naprawdę nawet znając, nie chcę nikogo zrazić do podróży po Hiszpanii bez hiszpańskiego. Natomiast z naszej perspektywy jako osób, które tym na co dzień się zajmują, uchylają się takie dodatkowe drzwi do nowego świata, gdzie język hiszpański pomaga ten świat coraz bardziej odkrywać w sposób taki bardziej dogłębny i więcej rzeczy można się dowiedzieć od ludzi, którzy tam mieszkają, od ludzi, którzy chętnie swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i swoimi pomysłami się dzielą. A dodam jeszcze, że podróżujemy we czwórkę, bo na każdy wyjazd staramy się zabierać nasze dzieci, dwie dziewczyny wspaniałe, 9-6-letnie córeczki. Cieszymy się bardzo z tego, jak one coraz bardziej w ten język hiszpański się wkręcają.
Czy podróżowanie z dziećmi jest udogodnieniem pewnym, takim towarzyskim, czy utrudnieniem organizacyjnie logistycznym?
Na początku wiadomo, że jest to wyzwanie, bo trzeba nauczyć się pakować, trzeba nauczyć się tą logistykę ogarniać. Natomiast w tym wieku, jakim one są, a nie są już pierwszy raz w Hiszpanii, bo my jako organizatorzy Dni Hiszpańskich staramy się przynajmniej raz w roku, dwa razy w roku być w Hiszpanii. I nasze dziewczyny są już do tego przyzwyczajone i w wielu sytuacjach nam naprawdę pomagają i widać też, że ludzie na nas inaczej reagują i bardziej chętni są do pomocy, do współpracy, jeśli tego potrzebujemy.
Jeżeli wędrujemy taką grupką niedużą, jaki rodzaj transportu wybrać, żeby do regionu La Rioja dojechać bez problemu i tam się też poruszać wygodnie?
Oczywiście do Hiszpanii samolot jak najbardziej. Szkoda czasu na dojazdy inne niż samolot. Można tam na kilka sposobów dotrzeć, bo mamy najtańsze i chyba najczęściej połączenia są z Madrytu. My to połączenie wybraliśmy, również dlatego, że w Madrycie też weekend spędziliśmy, ale też można dotrzeć do Riochy z Santandera albo z Bilbao. Do Santander też są bezpośrednie połączenia tanich linii lotniczych. Natomiast już bezpośrednio z lotnisk tam do Logroniu, my akurat wybraliśmy samochód, który wypożyczyliśmy w wypożyczalni, z takiej prostej przyczyny, że poruszanie się między winnicami i możliwość korzystania z tego krajobrazu i możliwość zatrzymywania się w dowolnie wybranym miejscu jest możliwe tylko i wyłącznie z własnego środka transportu, jakim jest właśnie wypożyczony na ten czas samochód. Oczywiście jak jeździmy do Hiszpanii, staramy się korzystać z publicznych środków transportu, bo one są stosunkowo przystępne i dają dużo możliwości, a samochód jednak jest obciążeniem z uwagi na parkingi w miastach, które są naprawdę dużą przygodą, jakby zrozumienia tego systemu, jaki tam funkcjonuje. Natomiast jeżeli jesteśmy już poza miastem, to na pewno samochód, bo naprawdę możemy wjechać wszędzie tam, gdzie nam się podoba, a konsultowaliśmy również z właścicielami winnic, czy my możemy po winnicach się poruszać i czy możemy się zatrzymywać i wchodzić między krzaki winorośli, czy możemy nawet winogrona sobie zrywać i próbować i sobie robić z nimi zdjęcia. Nie ma najmniejszego problemu.
Do tych winnic jeszcze wrócimy, ale ja jestem ciekawa, czy są jakieś złote rady dla tych, którzy zechcą też wynająć samochód.
Jeżeli chodzi o samo wypożyczanie, to wiadomo, że trzeba zwracać uwagę na wszystko, co jest napisane drobnym druczkiem. Nam za każdym razem jakaś przygoda się trafia, jeżeli chodzi o wypożyczalnie. Trzeba uważać na oferty promocyjne, bo tam można się niestety spotkać z tym, że później to, co zaoszczędziliśmy w momencie zakupu, to dopłacimy i przepłacimy wielokrotnie już w momencie, kiedy podpisujemy umowę i odbieramy samochód. I bezpośrednio wypożyczalnie, tak? Czyli nie korzystamy z usług firm linii lotniczych, bo one są jakby pośrednikami, one bezpośrednio nie biorą odpowiedzialności za ten wynajem. No i druga rzecz, z uwagi na to, że podróżujemy z dziećmi, to zawsze bierzemy ze sobą takie nadkładki na siedzenia, po to, żeby później nie brać tego na miejscu wypożyczalni, bo to też są takie koszty dosyć wysokie. W dużych miastach na pewno samochodu nie polecam, bo samochód utrudnia, komplikuje i podnosi bardzo ceny podróżowania. Natomiast wiadomo, jeżeli mamy duże miasto, metro, załatwia nam wszystkie problemy. Więcej filozofii nie ma, natomiast wiadomo, że trzeba się wyposażyć w wiedzę na temat parkowania w miastach. Są strefy zielone, strefy niebieskie, strefy zarezerwowane tylko dla mieszkańców danej dzielnicy, że możemy zaparkować samochód tylko na 2 godziny, a później musimy wyjechać nie tylko z ulicy, ale z całej dzielnicy. Parkowanie tam to jest przygoda. Już sam fakt znalezienia miejsca to już jest cud. Z reguły przy przemieszczaniu się po mieście to parking jest pierwszą rzeczą, którą się ustala.
Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy po winnicach można podróżować, czy jak po muzeach, czy jak po innych turystycznych atrakcjach, to rozwiewamy wątpliwości. Tak można. Zrobił to Grzegorz Sienkiewicz, organizator Dni Hiszpańskich, który w Hiszpanii bywa często, a ostatnio wybrał region La Rioja do eksploracji i do podziwiania.
Przygoda z winnicami, z winem zaczęła nam się podczas ostatniej edycji Dni Hiszpańskich, kiedy jeden właśnie z sommelierów, który był u nas, organizował nam warsztaty winiarskie. Zainspirował nas do tego, że te winnice warto odwiedzać. Przy okazji swojego takiego prywatnego, bardzo ważnego wydarzenia, jakim są 40 urodziny, postanowiłem spędzić je w sposób taki nadzwyczajny. To, co warto wiedzieć, wybierając się tam, to to, że tam jest ponad 100, jak nie więcej, winnic, które są zarejestrowane w tym rejestrze świadectwa pochodzenia. Byliśmy też świadkami, odwiedzając winnice, że kontrolerzy właśnie z tej organizacji, która dba o świadectwo pochodzenia. Oni są na miejscu i oni sprawdzają, czy wszystko jest produkowane zgodnie z procedurą. Jeżeli chodzi o odwiedzenie na przykład tych winnic, to zawsze warto wcześniej sobie przejrzeć listę tych winnic, które są w internecie. To jest oczywiście bardzo łatwo dostępne i wybrać sobie winnice, jakie byśmy chcieli odwiedzić i wysłać maila, czy w języku angielskim, bo są nawet też tak zwane wycieczki, takie 2-3 godzinne w języku angielskim, w różnych językach, hiszpańskim, angielskim, w zależności od tego, jak bardzo międzynarodowa jest firma winnica, do której jedziemy, możemy sobie zarezerwować konkretny termin, konkretną godzinę, na którą przyjeżdżamy do danej winnicy i tam już na nas czekają, oni są do tego przygotowani, mają świetne w tym doświadczenie, oprowadzą nas po bodedze, tak, czyli po winnicy, pokażą nam wszystkie szczegóły, jak ten proces wygląda, opowiedzą nam o winie, a skończymy oczywiście na degustacji. Myśmy odwiedzili 4 winnice. Każda z nich była zupełnie inna i zupełnie nieporównywalna i nie jesteśmy w stanie na tą chwilę po tym wyjeździe powiedzieć, która była lepsza, bo one były tak różne. Różnią się krajobrazem, tak? Bo te krzaki są do siebie podobne, ale krajobrazem się różnią. Same winnice, czyli miejsca, gdzie produkowane jest wino, są zupełnie różne, bo byliśmy z jednej strony w największej winnicy z 70 tysiącami beczek. To jest po prostu ogrom, kolos i to naprawdę zapierało dech w piersiach. Wszystko jest pod ziemią, w temperaturze 14 stopni, pod kontrolowaną wilgotnością. Byliśmy z kolei też w takiej bardzo, bardzo małej winnicy, gdzie sprowadzono nas do piwnicy z XV wieku. Oryginalna, 15-wieczna piwnica, 9 metrów pod ziemią i tam degustowaliśmy wino bezpośrednio z beczek, z dębu amerykańskiego, z dębu francuskiego i szukaliśmy różnic w aromatach i w smaku. Byliśmy też w winnicy z taką ogromną tradycją, gdzie wyszedł do nas właściciel tej winnicy i założyciel, Luis Cañas. Zapytaliśmy go o tajemnicę sukcesu, bo on do dzisiaj jako 90-latek przychodzi codziennie rano i wychodzi jako ostatni z winnicy, mimo tego, że to już jest ogromne przedsiębiorstwo i naprawdę imponujące, tak? Takie ekskluzywne można powiedzieć. Ten 90-letni dziadek mówi, że tajemnicą jego sukcesu jest pracować i robić to jak najlepiej się potrafi. Takie proste, genialne zarazem. Byliśmy też w jednej winnicy, gdzie z kolei wiemy, że wino jest jakby powszechnie dostępne w Polsce. Przejeżdżaliśmy dosłownie jakąś tam szosą taką, widzieliśmy ładny budynek, ładne zabudowanie i uznaliśmy, że tam zadzwonimy i zapytamy, czy nas przyjmą. Okazało się, że z otwartymi ramionami, mimo tego, że normalnie, standardowo nie mają żadnego cennika, bo często jest tak, że przy takich profesjonalnych winnicach to jest tam normalnie cennik, płaci się określoną kwotę, wtedy nas przyjmują. Natomiast no, nam się jakoś tak udało przy tym naszym hiszpańskim wejść wszędzie w sposób taki nieodpłatny, tak? Każde z tych doświadczeń było zupełnie inne, zupełnie nieporównywalne, ale zbudowało nam taki obraz tych winnic, a świadomość tego, że byliśmy w 4 z ponad 100 dostępnych, to daje nam takie poczucie, że będziemy tam wracać wielokrotnie. Winnice tam już są od średniowiecza, natomiast w tamtych czasach, kiedy to Francuzi rządzili, jeżeli chodzi o produkcję wina, to winogrona były tutaj produkowane i produkcja win odbywała się w zupełnie innych miejscach. Natomiast przez te różne perturbacje takie i te zarazy, które dotknęły wszystkie winorośla w Europie, i tak naprawdę winorośla trzeba było odtwarzać genetycznie od nowa, Hiszpanie, widząc to, że coraz więcej ludzi z różnych zakątków Europy do nich przyjeżdża po te winogrona, zaczynali wychodzić z takim pomysłem, że może my zaczniemy w końcu te wina produkować. Taki największy rozkwit nastąpił tak naprawdę w latach 70. ubiegłego wieku. Ten Luis Canes, którego spotkaliśmy, on właśnie taką historię nam opowiedział, bo on, zaczynając swoją przygodę, on z dziada, pradziada te winogrona uprawiał, natomiast wina to on dopiero zaczął produkować w 70 roku. Dzisiaj produkuje 2 miliony butelek rocznie.
Szlakiem winnic w Hiszpanii, w regionie La Rioja, podążał Grzegorz Sienkiewicz, organizator Dni Hiszpańskich, i my podążamy dzisiaj razem z nim. Wiemy już, jak wspaniałe wina tam są produkowane. Ja bym chciała wiedzieć, co Hiszpanie do tych win proponują, żeby kulinarnie to było naprawdę wspaniałe.
Pani specjalistka od win właśnie w jednej winnicy powiedziała nam que no te lo den con queso, czyli oby ci nie dali tego wina z serem. Okazuje się, że winnice, które kiedyś gdzieś tam zaczynały produkować wino i produkowały wino takie średniej lub niskiej jakości, dawały to wino do degustacji zawsze z serem. Ser podczas jedzenia jakby pokrywa takim filmem dziąsła i kubki smakowe i tracimy umiejętność rozróżniania dobrego od złego wina. Dlatego my podczas naszych degustacji nie znaleźliśmy ani nawet najmniejszego kawałka sera, po to, żeby te walory smakowe można było naprawdę tak dogłębnie odczuwać. Wino najlepiej smakuje z jedzeniem. Trzeba jeść, tak? I wtedy te walory jedzenia się rozbudza i tak samo odczuwamy coraz bardziej to wino. Nasza przygoda też dotyczyła również jak najbardziej jedzenia. Jesteśmy na przykład w Logroño, to jest stolica regionu La Rioja, gdzie pytamy lokalnego jakiegoś tam przychodnia, gdzie warto pójść, co warto zjeść, czego warto spróbować. I z reguły jedna czy druga osoba wskazują nam dwie ulice w Logroño. Logroño to jest takie nieduże miasteczko, 150 tysięcy mieszkańców, natomiast ta administracja hiszpańska jest inna niż ta polska i miasto, które my odbieramy jako półmilionowe, okazuje się, że ma 150 tysięcy mieszkańców. A u nas jest odwrotnie. Ludzie, którzy do nas przyjeżdżają z Hiszpanii albo z Włoch i pytają o liczbę mieszkańców i słyszą, że to jest 300 tysięcy Białystok ma, to się dziwią, bo im Białystok wygląda na 70 tysięcy na przykład. Warto, jadąc do La Riojy, zrobić sobie bazę wypadową właśnie w Logroño, bo to jest największe z tych miast, jest to stolica regionu i to jest centralnie w środku samym i możemy sobie na północ, na południe, na wschód, zachód wyjechać i ta sieć dróg jest naprawdę bardzo dobrze zbudowana i mamy dwie ulice w Logroño, które się nazywają Laurel i San Juan, to są takie dwie ulice z Pinchos, czyli to są takie bary, restauracyjki, gdzie mamy kanapeczki takie w stylu tapas, takie małe przekąski, do wina oczywiście i możemy próbować różnych rzeczy. Mają różne smaki, które są podobne do naszych, natomiast też jest cała masa smaków, których my nie znamy, a które moglibyśmy znać, na przykład jak uszy wieprzowe. Jakby warto zaryzykować, warto różne rzeczy popróbować, czy kalmary, czy krewetki, wieprzowinę, czy wołowinę, a z takich dań, które było dla nas największym odkryciem, to był tak zwany chuleton, czyli wielki taki stek wołowy oczywiście, który razem z winem był po prostu niesamowitym doświadczeniem. Podczas jedzenia Hiszpanie nie rozróżniają czegoś takiego jak wytrawne, półwytrawne. Dla nich to jakby nie ma takiego sformułowania, nie używa się tego. Są takie podziały tam w La Rioja, czyli mamy wino joven, młode, mamy crianse, czyli już takie dojrzewające, mamy rezerwa i gran rezerwa. I powiedzmy joven to wiadomo, że to jest taki kompocik lekki, bardzo miły, przyjemny, gdzieś tam w międzyczasie, który możemy sobie próbować. Crianse to taka najbardziej popularna kategoria win tak zwanych łatwych do picia. Nie są tak bogate w smaku i w aromacie jak rezerwa i gran rezerwa, które Hiszpanie wybierają już na przykład do takiej degustacji wieczornej, gdzie z każdą lampką odkrywamy kolejne smaki, kolejne aromaty. Jest to wino, które się pije tak jak się czyta książkę. Z każdą stroną widzimy jakąś nową historię, jakąś nową fabułę i uczymy się przez tą degustację jakby odkrywać już te walory tego smaku, tego aromatu. A dając zaplecze w postaci właśnie wiedzy o regionie, o szczepach tego wina, o całym procesie produkcji, fermentacji, starzenia w beczkach, zaczynamy na to zupełnie inaczej patrzeć, tak? Ja sam jestem po kursie sommelierskim, takim tygodniowym. Nie czuję się super specjalistą w tej dziedzinie, natomiast nauczyłem się pewnej takiej wrażliwości i dostrzegania pewnych szczegółów, na które wcześniej zupełnie byłem niewrażliwy.
Jeszcze zapytam jako osoba niejedząca mięsa. Czy jest coś, co Hiszpanie proponują do takich degustacji, a co nie jest stekiem wołowym?
Z reguły na degustacjach jest szynka jamon serrano, natomiast oliwa z oliwek i bagietka w zupełności wystarczy nam. I oliwki śmiało możemy przy tej degustacji sobie próbować i nie musi być to koniecznie szynka, natomiast bezwzględnie sera proszę nie próbować przy winie.
Ser omijamy przy winie, ale generalnie sery hiszpańskie takie, owszem.
Tak, zdecydowanie. Z uwagi na to, że La Rioja jest bardzo blisko gór, tam już w zasadzie zaczynają rządzić sery, te tak zwane też dojrzewające, niebieskie. My mamy swój jeden ulubiony ser kozi, nazywa się Cabrales i jest to też ser z tak zwanym świadectwem pochodzenia, tak? Czyli on też jest jakby według tradycyjnych metod produkowany. On jest bardzo mocny w aromacie, bardzo mocny w zapachu i w smaku.
Czy dla podlaskiego turysty taki full wypas kulinarny będzie dużym wydatkiem?
My z uwagi na to, że podróżujemy z rodziną, to też staramy się gdzieś taki balans zachować pomiędzy tymi wydatkami. W naszej praktyce wynajmowanie na przykład apartamentu zamiast hotelu jest rozwiązaniem dużo bardziej korzystnym, bo śniadanie i kolację możemy zjeść w domu. Natomiast wypada dla higieny takiej życiowej jeden posiłek dziennie ciepły zjeść. I my wtedy powiedzmy idziemy do restauracji, jest tak zwane menu del dia, czyli danie dnia. Z określonej listy się wybiera danie i ono naprawdę dużo taniej wychodzi, niż byśmy mieli na przykład zamawiać w restauracji pełne dania z karty. To, co jeszcze warto dodać, to my też się tego nauczyliśmy z biegiem lat, że w restauracjach jest ustalony rytm dnia. Jest pora śniadaniowa, pora obiadowa i pora kolacji. I jeżeli my sobie wcześniej nie zarezerwujemy miejsca w tej restauracji, w której byśmy chcieli zjeść, to szanse marne są na to, że my tam właśnie zjemy i będziemy tracić czas na szukanie kolejnych miejsc, gdzie jest jakiś tam powiedzmy wolny stolik, ale wtedy już nie mamy pewności, co będziemy jeść i czy nam to będzie smakowało. Trudno sobie wyobrazić wyjazd na przykład do Hiszpanii, gdzie głównym wątkiem jest wino i jedzenie, a jednocześnie nie pójść do restauracji i nie spróbować tego w tych miejscach, w których się to podaje.
Z Grzegorzem Sienkiewiczem dzisiaj przyglądamy się regionowi w Hiszpanii, który się pięknie nazywa La Rioja. To się kojarzy z winnicami, ale ci, którzy tam się wybiorą, będą mogli też trafić na inne, może nie takie zupełnie banalne atrakcje.
Akurat La Rioja wybraliśmy pod kątem winnic właśnie, natomiast na co warto zwrócić uwagę, to zdecydowanie architektura, bo są ślady średniowiecznych zabudowań, mostów, kościołów. I osoby, które się interesują tą tematyką, naprawdę będą tam w raju i pod kątem historycznym, i pod kątem fotograficznym, i filmowym, bo naprawdę są miejsca zapierające dech w piersiach. Architektura, zarówno ta tradycyjna, jak i ta nowoczesna, bo winnice, które powiedzmy w czasach swojego rozkwitu bardzo dużo inwestowały w siebie, zapraszały też znanych architektów do projektowania swoich zabudowań i nawet jeżdżąc po samych winnicach możemy zobaczyć bardzo ciekawe przykłady światowej klasy architektów, czyli Calatrave, tak? Czyli możemy na przykład też zobaczyć jedną winnicę Marques de Riscal, architektonicznie bardzo podobną do Muzeum Guggenheima w Bilbao. Także są takie perełki, gdzie nagle z krzaków wyłania nam się przepiękny budynek z tytanowych płytek. Natomiast my też lubimy street art i murale i jeżeli gdzieś jesteśmy i wiemy mniej więcej czego się spodziewać albo wiemy, że tam nasi ulubieni artyści popełnili jakieś swoje dzieło, to na pewno odwiedzamy. A czasem też lubimy się po prostu zgubić w tym miejskim gąszczu i gdzieś tam sobie obserwować takie dzielnice, gdzie tych murali moglibyśmy sobie trochę zobaczyć.
Poradźmy jeszcze tym, którzy też by chcieli w ten sposób spędzić swoją wizytę w Hiszpanii. Do jakich miejsc warto się udać?
Prawda jest taka, że jadąc do regionu La Rioja, gdziekolwiek byśmy nie zboczyli z drogi, to zawsze znajdziemy coś ciekawego. I nawet błądząc tam, mamy szansę na to, że coś ciekawego zobaczymy. Natomiast tych miejsc, w których myśmy byli, to zdecydowanie Logroño jako baza wypadowa, jako takie miejsce centralne, gdzie nocujemy, stamtąd sobie jeździmy w dowolne miejsce, bo każda nawet najbardziej odległa winnica jest maksymalnie 100 km od nas, więc to wszystko w ciągu jednego dnia możemy zobaczyć. Natomiast są takie miejscowości jak La Guardia czy Calahorra, które naprawdę warto zobaczyć, odwiedzić, ale mówię, z tej naszej perspektywy, jak myśmy tam jeździli po samych winnicach, to często było tak, że a może tu skręcimy w lewo, a może tu skręcimy w prawo i zobaczymy, co się stanie. Byliśmy też w Vitorii. Vitoria, czyli to jest stolica kraju Basków, po drugiej stronie gór, gdzie w zasadzie już jesteśmy w innym regionie, tak? Chociaż przez region La Rioja, w sensie takim geograficznym, przepływa rzeka Ebro, która administracyjnie dzieli, powiedzmy, ten region od kraju Basków. Te winnice, które są nazywane z La Riochy, są już w kraju Basków, a jednocześnie są w La Rioja. Jeżdżąc tamtąd z Logronio, możemy w bardzo krótkim czasie znaleźć się w zupełnie innych miejscach. Już nie wspominając o Saragoście, która jest stolicą Aragonii, gdzie też mamy zupełnie inną architekturę, ale tak samo ciekawą, tak samo bardzo tradycyjną, gdzie mamy zupełnie już inne jedzenie, inne tradycje. Porównując to, na przykład, nie wiem, jedzenie albo tą architekturę pomiędzy regionami, zaczynamy dostrzegać między nimi różnice. Wtedy zaczynamy te walory gdzieś tam między wierszami wychwytywać. A Hiszpania jest o tyle ciekawa jako całość, a zwłaszcza te północne regiony, w których my jesteśmy zakochani ostatnio, nie ma złych trafień, tak? Że gdziekolwiek nie pójdziemy, gdziekolwiek nie spróbujemy, może nie zawsze będzie to, czego szukaliśmy, ale nie ma, powiedzmy, takich rozczarowań. To zawsze jest jakieś nowe odkrycie, zawsze jakaś przygoda i szybkość obsługi, standard tej obsługi tam w tych restauracjach jest tak wysoki, że naprawdę jest miło w tym uczestniczyć.
Region La Rioja jest w Hiszpanii, słynie z fantastycznych winnic i szlakiem winnic wyruszył całkiem niedawno Grzegorz Sienkiewicz, organizator Dni Hiszpańskich.
Hiszpania pod tym względem jest niezwykle ciekawym miejscem, jeżeli chodzi o podróżowanie samochodem. My staramy się też omijać drogi płatne. Zawsze jest alternatywa do dróg płatnych, możemy wybierać drogi boczne, ale możemy też zupełnie takie, powiedzmy, międzywioskowe, takie szosy po prostu wybierać, które są o wiele mniej uczęszczane. To, co z naszego punktu widzenia jest bardzo ciekawe, to, że krajobraz jest czysty. Gdybyśmy nie mieli na przykład linii wysokiego napięcia albo gdybyśmy tego asfaltu przed nami nie widzieli, to moglibyśmy równie dobrze powiedzieć, że to jest krajobraz średniowieczny, krajobraz sprzed 100-200 lat. Nie ma żadnych reklam, nie ma żadnych billboardów, więc to jest po prostu niesamowite doświadczenie, żeby móc na tak czysty krajobraz, pejzaż popatrzeć i naprawdę niezwykle łatwo robi się tam zdjęcia. Widzimy te plany, zwłaszcza gdzie pojedziemy w góry, i wijemy się tymi serpentynami, co chwilę mam ochotę się zatrzymać i robić zdjęcia niczym niezmąconego krajobrazu. I to jest takie pierwsze, takie szokujące wrażenie tej przestrzeni. Oczywiście, jeżeli chodzi o samo przemieszczanie się, samo podróżowanie, to moim zdaniem jest bardzo łatwo, tak? Mówi się o Hiszpanii, bo Hiszpania jednak w 1986 roku przystąpiła do Unii Europejskiej i skorzystała bardzo mocno z tych dotacji unijnych, z których teraz my korzystamy. I Hiszpania, można powiedzieć, chyba jest nawet lepiej wyposażona w infrastrukturę niż Niemcy, jeżeli chodzi o drogi, tak się mówi. I jest to bardzo łatwe, bardzo przyjemne, żadnych problemów nie ma na drogach, są bardzo dobrze oznakowane drogi. Natomiast to, co jeszcze jest dodatkowym takim elementem, który ułatwia podróżowanie, to, że Hiszpanie przestrzegają przepisów i nie ma czegoś takiego wariactwa na drogach i takiego poczucia niebezpieczeństwa. Tirów praktycznie też nie widać, jest ich bardzo niedużo i naprawdę ta jazda jest taka naprawdę miła i przyjemna i to jakby powoduje, że te połykane kilometry, setki kilometrów dziennie, nie odczuwa się tego, tak? Nie ma się takiego wrażenia zmęczenia i faktycznie taki przelicznik jest, jak z kolegą Hiszpanem właśnie często rozmawialiśmy, że zawsze się liczy mniej czasu, czyli powiedzmy, nie wiem, 100 kilometrów to jest godzina średnio, tak? I jeżeli jest 400 kilometrów, to my byśmy powiedzieli, że to jest 5-6 godzin w Polsce. Natomiast tam 400 kilometrów to są 3-4 godziny maksymalnie i to jest przewidywalne. Jeżeli wiemy na przykład, że chcemy w określonym czasie dojechać w dane miejsce, to dojeżdżamy w tym czasie. I to nie jest żadne ryzyko, to nie jest żadna jakaś nonszalancja, żeby dokładnie w ten sposób planować. Oczywiście święte godziny, tak zwane godziny jedzenia, czyli powiedzmy to może być różnie w zależności od miasta i od regionu, ale ta 13, 14 to jest tak zwana święta godzina jedzenia. I jeżeli my zajeżdżamy w jakieś miejsce i nie zaplanowaliśmy, że w to miejsce zajedziemy, to musimy naprawdę błagać kelnera, żeby zechciał nas obsłużyć, bo on ma swoją listę określoną rezerwacji. I często nam się zdarzało tak, że wjeżdżaliśmy w jakieś miejsce i wiedzieliśmy, że ona jest jakby ma dobre noty w rankingach i widzieliśmy restaurację pustą i byliśmy przeszczęśliwi. Wow, trafiliśmy w puste miejsce i zjemy tam w końcu obiad. Na co nam pani grzecznie odpowiadała, że przepraszamy, ale za pół godziny wszyscy przychodzą, bo jest cała sala zarezerwowana i nie ma ani jednego wolnego stolika. Także takie ciekawostki po prostu z lokalnych kolorytów i te wnioski, które myśmy wyciągnęli, że trzeba wszystko planować. Hiszpanie z naszej perspektywy, jeżeli chodzi o takie codzienne życie, bo inny jest stereotyp zupełnie Hiszpanów, Hiszpanie są bardzo poukładani i bardzo porządni i bardzo zdyscyplinowani i punktualni. I tego przynajmniej się nauczyliśmy od północnej części, bo wiadomo, że Andaluzja rządzi się swoimi prawami i ten afrykański klimat tam gorący, suchy powoduje, że oni inaczej żyją. Natomiast ci na północy, na północ od Madrytu mają zupełnie inne usposobienie i naprawdę miło się na to patrzy i miło się jakby w tym uczestniczy na co dzień co do tej punktualności. Jeżeli ktoś się spóźni, to później nas przez pół godziny przeprasza za swoje spóźnienie. Także bardzo miłe doświadczenie.